Tu wieczorem kanał Komanów, inna niż inne, bo tylko w radiu WMFM 95.9, co drugą sobotę można nas słuchać w godzinach między 19 a 20. Dzisiaj o pomiarach prędkości światła, no i takie klasyczne pomiary, które są zwykle przedstawiane na kursach fizyki. To tak jak wspomniałem, metoda Remera, duński astronom Ole Remer, został zainspirowany. To oczywiście nie był jego oryginalny pomysł, to był pewien splot okoliczności. A ten splot okoliczności związany był między innymi z potrzebą wyjaśnienia, czy z potrzebą posiadania pewnego uniwersalnego zegara. Jak wspomniałem wcześniej, wiek XVII-XVIII, intensywne wyprawy morskie. No, żeby dobrze się na morzu orientować, potrzebujemy dobrego systemu nawigacyjnego, żeby wyznaczyć swoją szerokość i długość, położenie geograficzne. Z szerokością nie ma problemu, wystarczy znaleźć wysokość Słońca nad horyzontem w zenicie. Ok. Natomiast z długością jest problem, ponieważ długość geograficzna jest wyznaczana względem pewnego umownego południka, który przyjmujemy za południk zerowy. Dość powiedzieć, że w czasach, o których mówimy, każde państwo właściwie liczące się na morzu miało swój własny południk zerowy i nikt nie miał zamiaru oddawać tutaj palmy pierwszeństwa innym potęgom, bo to by były jakby przyznanie się do swojej słabości, więc no, trzeba było w każdym razie względem jakiegoś wybranego południka ten kąt mierzyć, swoją długość geograficzną, a to wymagało synchronizacji zegarów. Jak wspomniałem, pierwsze zegary, połowa wieku XVII, zegary wahadłowe, ok, super, precyzyjne. Dzięki zjawisku izochronizmu nie było problemu z tym, żeby te zegary były precyzyjne. No tak, ale to precyzyjne na lądzie. Natomiast na morzu, w warunkach kołysania, często te zegary okazywały się być całkowicie nieprzydatne. Zanim wynaleziono zegary mechaniczne, które miały dostatecznie dużą precyzję, czyli które ustawione, zsynchronizowane na południku zerowym, trzymały w cudzysłowie ten czas, przez długi czas, o tak powiem, no to upłynęło sporo. W związku z czym trzeba było innej metody poszukać. No jedną z takich metod zaproponował Cassini, Giovanni Cassini, włoski astronom, pracujący wówczas chyba na dworze francuskim, ale tego pewny nie jestem. On w każdym razie zaproponował, aby odkryte świeżo właśnie przez Galileusza księżyce wykorzystać, właściwie momenty ich zaćmień, księżyca Io, bo ten był najbardziej taki obiecujący, momenty zaćmienia księżyca Io wykorzystać jako właśnie taki uniwersalny synchronizator czasu. Takie wydarzenie, które może być obserwowane z całej powierzchni Ziemi. I o to chodziło. Tutaj korzystną okolicznością było to, że okres zaćmień Io, czyli moment, kiedy Io wchodzi bądź wychodzi z cienia rzucanego przez Jowisz, ten okres wynosił około 1,8 dnia. Niecałe 2 dni, także dosyć często to się zdarzało. To można było raz na 2 dni sobie zsynchronizować zegar, więc to dla potrzeb nawigacji już było całkiem niezłe. Oczywiście nie wiedziano wówczas, że ten okres, że ten czas zaćmień nieco się buja, buja w cudzysłowie, czyli zmienia się, nieco pływa, co wykorzystano właśnie do pomiaru prędkości światła, ale mając pewne poprawki, próbowano wykorzystać ten fakt. Sprzyjającą okolicznością tutaj było również i to, że obserwujemy momenty zaćmień Io z pewnego kąta. Czyli nie zawsze Ziemia ustawia się w taki sposób, że jest na linii Jowisz-Słońce i wtedy ten moment zaćmienia jest może ciężej, trudniej obserwowalny. Czasami patrzymy na to zdarzenie z boku i wtedy widzimy, że Io nagle pojawia się, ale w pewnej odległości od Jowisza. Są filmy w internecie, które to zjawisko demonstrują. Także wychodzi z cienia i nie jest tuż przy tarczy Jowiszowej, w związku z czym łatwo ten moment zaobserwować. I to trwa naprawdę kilkadziesiąt sekund, kiedy na niebie Jowisza nie widać, natomiast kilkadziesiąt sekund później już on, nie tyle Jowisza, przepraszam, Io, tego księżyca Jowisza nie widać, natomiast kilkadziesiąt sekund później już jest on wyraźnie widoczny. I to jest czas rzędu kilkudziesięciu sekund, więc naprawdę nie ma o czym mówić. W skali zjawisk, o których rozmawiamy, to jest naprawdę bardzo krótko i jednocześnie pozwala na bardzo precyzyjne synchronizowanie zegarów, bo teraz jeżeli się umówimy, że z różnych miejsc Ziemi będziemy na to samo patrzeć, to właściwie wszyscy w tym samym momencie możemy sobie zegary zsynchronizować i rozbieżność między nimi będzie no właśnie rzędu kilkudziesięciu sekund, a to jest rewelacyjne już do potrzeb nawigacji na przykład na morzu z prędkościami, które wówczas osiągano. Także no ten problem, to zjawisko zaćmień Io próbowano wykorzystać między innymi do tego, a przy okazji również zaczęto badać to zjawisko nieco dokładniej, no żeby poprawić precyzję przewidywań. No i okazało się wówczas, że te zaćmienia Io zachodzą nieregularnie troszkę, aczkolwiek nieregularnie. To ten czas zaćmień nieco pływa i zmienia się w sposób taki cykliczny, że w perspektywie rocznej ten oczekiwany czy spodziewany czas zaćmień wydłuża się i skraca o łącznie jakieś 16,5 minuty. Dokładnie 16 minut 40 sekund, czyli tyle czasu, ile światło potrzebuje na przebycie drogi równej średnicy orbity ziemskiej. Czyli innymi słowy, tyle czasu, ile światło, ile wynosi opóźnienie światła wymagane, kiedy Ziemia znajduje się najbliżej Jowisza na swoim ruchu orbitalnym wokół Ziemi i wówczas znajduje się na linii łączącej Słońce z Jowiszem, dokładnie pomiędzy, i kiedy znajduje się po przeciwnej stronie, czyli kiedy jego odległość Ziemi do Jowisza jest największa. Znając właśnie tą drogę, znając średnicę orbity ziemskiej i znając tą dewiację, można powiedzieć, od spodziewanego okresu zaćmień Io, jesteśmy w stanie wyznaczyć wówczas prędkość światła. No i tego dokonał Remer, aczkolwiek trzeba uczciwie przyznać, że początkowo przez długi czas jego wytłumaczenie jakoś nie mogło przebić się do świata naukowego. Przyjmowano je bardzo sceptycznie i musiały upłynąć dobre. Remer swoje wyjaśnienie podał mniej więcej w połowie wieku XVII, to był rok około 1680. Mimo że miał możnych, jakby nie tyle patronów, co popierających, to dopiero niemal 100 lat później doświadczenia wykonane przez właśnie Fizeau, to był rok 1850, i Foucault 1860, innymi metodami wyznaczenie prędkości światła, dopiero wtedy, kiedy potwierdzono, że prędkość światła jest skończona i wychodzi mniej więcej wartość podobna do wartości wyznaczonej przez Remera, dopiero wtedy zaczęto uważać, że coś w tym jest. Nieco wcześniej przebiły się do świadomości wyniki opublikowane przez brytyjskiego astronoma Bradley'a, który z kolei obserwował aberrację światła gwiazd, roczną aberrację światła gwiazd związaną z ruchem orbitalnym Ziemi wokół Słońca. No i również doszedł do wniosku, że to wynika ze skończonej prędkości światła, ale tak jak mówię, to też jakoś nie do końca było przekonujące, mimo że to był już wiek XVIII, także dopiero wiek XIX przyniósł takie rozstrzygające wyniki doświadczeń nad pomiarem prędkości światła. A co jeszcze o świetle? O tym za chwilę.